Miło was widzieć, bracia i siostry. Przygotowałem dzisiaj takie rozważanie z 40 rozdziału Księgi Izajasza. W sumie na dwóch fragmentach chciałbym się skupić, ale na początek otwórzmy Księgę Izajasza, 40 rozdział. I przeczytam od 12 do 18 wiersza. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granicę niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starcza na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przedstawicie? Dzisiaj taki fragment mamy. I cóż można powiedzieć o tym fragmencie? Tutaj Izajasz próbuje zmierzyć się z niemożliwym zadaniem. Jak przekazać, kim jest Bóg? Zadaję tutaj takie różne pytania, ale zastanawialiście się może, jak opisać Boga, jak go sobie wyobrazić. Ktoś, kto jest jakby zupełnie na innym poziomie niż my. Nie jesteśmy w stanie go zupełnie umysłem ogarnąć. I w zasadzie ten 18 werset tak jakby mówił, nawet nie próbujcie. Mówi coś takiego, że nie ma nikogo, z kim można by Boga porównać i jakie podobieństwo przedstawicie, że mogłoby to odzwierciedlić jakby jego naturę, więc mamy do czynienia z osobą, która jest jakby poza zupełnie naszym zasięgiem pojmowania. Niesamowitą, wielką, jak tu jest napisane, i ten 18 takie pytanie Izajasz zadaje. Bóg przez niego mówi, z kim porównacie Boga? Jakie podobieństwo? Cokolwiek nie wymyślisz w swoim umyśle i chciałbyś to przedstawić i powiedzieć, o, Bóg jest taki, to pewnie będzie jakiś bałwan albo cielec. I tutaj zresztą dalej Izajasz o tym mówi. Więc mamy właśnie, Izajasz próbuje zmierzyć się z tym i przedstawić to, jaki wielki jest Bóg i kim On jest. I w zasadzie Boga nikt nigdy nie widział, jak jest napisane, Bóg jest duchem, ale w pewnym sensie możemy Go poznawać przez takie rzeczy, no nawet jak tutaj Izajasz mówi, poprzez stworzenie. Zadaje taką serię pytań. Mówi, kto zmierzył wody? Kto wytyczył granice niebiosom? Kto odmierzył glinę, góry? Więc opowiada o stworzeniu, że to stworzenie, kiedy patrzymy na nie, to coś możemy o Bogu zrozumieć. Zobaczyć, jak to jest wszystko wielkie, wspaniałe, skala tego przeogromna, że to jest ktoś, no, kto jest zupełnie poza naszym zasięgiem. 25, 26 werset mówi coś takiego. Znowu Bóg zadaje to samo pytanie. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? Mówi święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Znowu Bóg mówi, jak mnie chcecie, z kim mnie porównać? Mówi, popatrzcie sobie w niebo, zobaczcie na te wszystkie gwiazdy, ile ich tam jest, miliardy, a tu jest napisane, że on znaje wszystkie po imieniu woła. Szczerze mi jest ciężko zapamiętać nawet wszystkie imiona w zborze. A Bóg zna wszystkie miliardy gwiazd po imieniu. I mówi tutaj, że wobec takiego ogromu siły, potężnej mocy, tak, nie ma nikogo takiego, mówi, z kim mnie porównacie. To jest po prostu niewyobrażalne. To, jak wielki jest Bóg, jak no, niesamowite to jest. 14 werset mówi o czymś takim, że a z kim się Bóg naradzał? Kogo pytał? Kto go uczył, żeby się pouczył? W czymkolwiek. No, to jest ciekawe też, że zobaczcie, że jest tylko jedna taka osoba we wszechświecie, która nigdy się nie uczyła, bo wszystko wie po prostu. Z racji tego, że jest Bogiem. Każdy jeden, no to musi jakąś wiedzę przyjąć od kogoś. Ktoś musi mu powiedzieć coś. A mówi, kto się naradzał z Bogiem? Mówi, nikt. Mamy werset 16. Mówi, jaką ofiarę byście chcieli złożyć Bogu, żeby ona była dostatecznie wielka na skalę Jego wielkości. On mówi, choćbyście tutaj Liban cały wycięli, w ogniu spalili, i tak będzie mało. Wszystkie zwierzęta na ofiarę możecie złożyć. I czy to wystarczy? Tak samo nie. Nie? I w końcu mamy w 15 wersecie takie zestawienie, że Bóg z jednej strony kładzie na szale, z jednej strony jest Bóg, a z drugiej strony narody, wszyscy ludzie na świecie. Nie? Jest napisane, że te narody znaczą tyle, co nic. Kiedy zestawić wartość Boga z całą resztą świata, to tutaj padają takie sformułowania, że to jest jak pyłek na szalach wagi. Co będzie, jak pyłek położysz na szale wagi? To nawet waga nie drgnie, nie ruszy się, nic nie znaczy, nie? Krople, jak wrzucisz do wiadra wody, to ile wody przybyło? Tyle, co nic. Nic nie przybyło. Więc Bóg mówi, słuchajcie, cały ten świat, nawet jak postawicie na jednej szali, a z drugiej strony Boga, to jest taka różnica, że tam praktycznie to nic nie ma po tej drugiej stronie. Że jakby no jest taki ogrom, taka wyniosłość i taka jest wartość wielka Boga. Nawet tutaj w 17 wersecie jest napisane, że w stosunku, w przeciwieństwie do Boga, że wszystko inne to jest pusta nicość. Wiecie, co mogło być napisane, że to jest nicość po prostu. I też już by było dosyć dosadnie, a tu jest pusta nicość. Już takie dwa sformułowania zostały użyte, że to jest po prostu jak nic. Że Bóg jest no tak niewyobrażalnie wartościowy i tak wielki, że całe stworzenie, wszystkie narody, kiedy chcesz przyrównać do tego Boga, to jest w ogóle skala nie do porównania. I nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad ofiarą Chrystusa w ten sposób, że jak to jest, zobaczcie, że ofiara jednego człowieka, jednej osoby, wystarcza dla wszystkich do zbawienia. Jakoś tak matematycznie i wydawało się sensownie jeden za jeden, nie? Że jedno życie za jedno życie. Natomiast zobaczcie, że to działa właśnie w ten sposób, że ofiara Pana Jezusa działa i jest wystarczająca dlatego, że On sam jest warty więcej niż wszyscy inni razem wzięci. Po prostu. Jego krew jest tak cenna, że ona wystarczy, żeby wszyscy grzesznicy na całej ziemi mogli być zbawieni. Więc to jest właśnie też to pokazanie, że jak cenny jest Bóg, jak cenna jest Jego ofiara, jak cenny jest Chrystus. W ogóle jest taki też werset niesamowity w Kolosan 1,19, który w sumie jest trochę tajemnicą, gdzie jest napisane, że w Chrystusie mieszka cała pełnia boskości. Nie? Ciężko to sobie wyobrazić, że człowiek, Jezus Chrystus, który tu chodził po ziemi, że to jest pełnia boskości, w nim mieszka. To jest ten Bóg właśnie, o którym tu czytamy. Że On to wszystko stworzył, te wszystkie gwiazdy, to wszystko podtrzymuje swoim. Więc mamy taki fragment, zobaczcie, z Księgi Izajasza, gdzie Izajasz próbuje nam właśnie przedstawić i mówić, słuchajcie, to nawet nie ma z czym porównywać, no bo co ja mogę, do kogo porównać Boga, albo jakie podobieństwo przedstawić, żeby to zobrazować. On mówi, jakby postawić wszystko po jednej stronie i Boga po drugiej, to nic nie ma tak naprawdę, nie? Tak to jest wszystko wartościowe, co dotyczy Boga. I może się tak zastanawiacie, po co ja to mówię, ale chciałbym, żebyśmy przeszli do praktyki, bo uczymy się często właśnie jakichś prawd takich teologicznych, jaki jest Bóg, albo no, jakieś inne zasady, ale pewnie zawsze wszystkich interesuje, a jak to w życie wprowadzić? I wiecie co? Jest taki fragment w Księdze Malachiasza, gdzie Bóg właśnie mówi o tym, że On jest wielki Izraelitom i mówi, jak to w ich życiu powinno wpływać na ich życie. I to jest właśnie ten drugi fragment, który chciałbym otworzyć. Z Malachiasza, to jest ostatnia księga Starego Testamentu. Od 11 do 14 wersetu chciałbym stąd przeczytać. Pierwszy. I w tym 11 wersecie i dalej Bóg mówi coś takiego. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiż to mozoł i złościcie mnie, mówi Pan zastępów. I przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruję Panu zwierzę ułomne, gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Zobaczcie, że Bóg trzy razy im tutaj wypomina w tych trzech wersetach, że On jest wielki. Nie? W 11 wersecie mówi, że moje imię jest wielkie wśród narodów. Na koniec tego wersetu znowu mówi, moje imię jest wielkie wśród narodów. I w 14 wersecie mówi, ja jestem wielkim królem. I jestem przekonany o tym, że jakby zapytać takiego Izraelitę wtedy, słuchaj, czy ty uważasz, że Bóg jest wielkim królem, że On jest wielki i wspaniały, to każdy by pewnie odpowiedział, tak, ja tak uważam. Ale zobaczcie, że jest różnica wiedzieć, a wiedzieć, że może to być jakaś tylko informacja w życiu, która w ogóle się jakoś nie przekłada na nic. Po prostu, no nie wiem, słyszał ktoś tam, Bóg jest wielki. No i zgadzam się, Bóg jest wielki. Ale w praktyce, jak to się objawia? W ten sposób, że komuś wielkiemu, wzniosłemu nie daje się byle czego. I zobaczcie, że już tego na praktykę tutaj Izraelici w tej księdze Malachiasza, na co Bóg się uskarża, już przekuć nie mogli. Bo jaki jest tutaj problem? Problem nie polega na tym, że oni Bogu na przykład nie służyli albo nie chcieli robić tego, co tam mieli do roboty, ale jakość, zobaczcie, jaka tego wszystkiego była, nie? Że dawali Bogu to, co właśnie jest jakieś kulawe, byle jakie, zrabowane, a Bóg mi mówi, słuchajcie, przecież ja jestem wielkim królem. Co wy mi przynosicie na ofiary? Mówili, dawali Bogu byle co, a w 13 wersecie mówili, o jaki to mozuł, tak? Mówi, jeszcze trzeba chodzić i zajmować się tymi sprawami. Wielki, widać, dla nich to był problem. I zobaczcie, że to nie jest tak, że kiedy dasz coś Bogu, ofiarujesz Mu coś, to On już się cieszy, o jak fajnie, ktoś mi zrobił coś dobrego dla mnie, to ja się cieszę. Zupełnie tak nie jest. Zobaczcie, że Kain i Abel też ofiarowali swoje ofiary. Jeden i drugi Bogu coś przygotował, jedną ofiarę Bóg przyjął, a drugą nie. I tam no, czytamy w tej historii, że Abel uznał Boga, że on jest godny, że złoży mu z pierwocin swoją ofiarę, z tego, co miał najlepsze. A już widzimy, że Kain już tam drugiej kategorii miał tą ofiarę i wtedy no, Bóg wejrzał łaskawie na tą ofiarę Abla. Więc może być tak w życiu naszym, że jakby no, nie mamy. Chcemy coś robić dla Boga i nawet robimy, ale no, jest to tak słabej jakości, że Bóg mówi, no słuchaj, ale ja jestem wielkim królem, tak? Dlaczego mam przyjmować od ciebie to, co jest ułomne, to, co jest byle jakie? I my oczywiście nie składamy już takich ofiar, jak tutaj jest to napisane, natomiast my składamy ofiarę, jest napisane w liście do Rzymian. Apostoł Paweł mówi o tym, co my ofiarujemy w 12 rozdziale, 1 wersecie. Mówi, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. W skrócie mówiąc, ofiarę, którą Bóg oczekuje teraz w Nowym Przymierzu, to nie są barany, jakieś inne rzeczy, ale twoje ciało na służbę Bogu. Nie? Tego od nas oczekuje Bóg i to jest nasza ofiara. I warto by się w ogóle w życiu zastanowić, najpierw, czy my w ogóle składamy taką ofiarę. Nie? Jak nie, to przede wszystkim trzeba się nad tym zastanowić, ale to jest to, do czego Nowy Testament nas wzywa, że my powinniśmy Bogu złożyć ofiarę z siebie, swoje ciało ofiarować Jemu. Jeśli tego nie robimy, to naprawdę źle. A nawet jak robimy, to warto też zweryfikować, co to jest za jakość tej ofiary. Czy to przypadkiem nie jest tak, że jest Bóg wielkim królem, a my na przykład dajemy Mu byle co. I jest tutaj parę wytycznych takich, które mamy w tym fragmencie z Księgi Malachiasza. Chciałbym, żebyśmy takim trzem wersetom się tutaj przyjrzeli też. Jeszcze nie czytaliśmy, ale werset 8 mówi coś takiego. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie. Albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Takie pytanie, jakbyśmy mieli odnieść do dzisiaj naszych czasów. Nie? Mówi, daj to namiestnikowi, to zobaczysz, jak on przyjmie tą twoją ofiarę. Gdybyś miał u siebie w pracy, tam gdzie pracujesz, w zakładzie, taką postawę, jak masz do służby dla Boga, to jakby się to skończyło? Czy dostałbyś podwyżkę? Czy by cię od razu z tej pracy zwolnili? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Nie? Znaczy, że oni składali coś, byle co, a Bóg mówi, co wy mi składacie? Idź, złóż tam to swoim tym w ofierze, ofiaruj tą, twój dar, tam swoim przełożonym i zobacz, czy oni przyjmą w ogóle to, co złożyłeś w ofierze. Więc to jest właśnie to. I my idziemy i ofiarujemy swoje usługi ludziom. Mamy świadomość też, że no wymagają od nas. Ja pracuję na przykład jako kucharz. No i oczywiście coś tam musiałem się nauczyć gotować. Wiecie, muszę coś pomyśleć nad menu, przygotować się, przyjść do tej pracy. Nie mogę powiedzieć, a dzisiaj mi się nie chce na przykład. Jakbym też codziennie robił to samo, by mnie tak pytali, a co robiłeś dzisiaj, to co wczoraj? No to ja myślę, że pogoniliby mnie prędko z tej roboty, nie? I tak by się to skończyło. Jak ktoś pracuje, no nie wiem, naprawia coś, nie wiem, samochody, tak jak Adam na przykład. Jakby tak przyniósł mu ktoś samochód i potem mu oddał ten samochód w jeszcze gorszym stanie, jak przyniósł, no to pewnie długo by firmy nie utrzymał, nie? No ale zobaczcie, że w takich ziemskich rzeczach, w takich usługach, jakie my świadczymy ludziom, jest, człowiek zdaje sobie sprawę, że to nie może być jakaś lipa, nie może być byle co. Tak? Ja nie mogę przyjść i rzucić jakiegoś ochłapa i powiedzieć masz. No, po prostu to jest moja służba dla ciebie. I tak tutaj robili ci akurat Izraelici w stosunku do Boga. Nie? Coś tam niby robili, składali mu te jakieś ofiary, tylko zrobili to z takim nastawieniem i takiej jakości, że Bóg do nich mówi, idź to złóż tam u siebie namiestnikowi, to zobaczysz, jak on to od ciebie wszystko przyjmie. Więc mamy tą świadomość, że te usługi muszą być na tym poziomie i taką samą świadomość dokładnie powinniśmy mieć, że jeżeli Bogu służymy, to też musi być na poziomie. No i przede wszystkim musi być na poziomie, tak? No bo Bóg jest jednak wielkim królem, jak on tutaj wypomina, i jest kimś wspaniałym, znacznie większym niż no jacyś ziemscy tutaj. Więc mamy taką analogię, która właśnie o tym mówi. Mamy 13 werset, który już tutaj mówiłem, gdzie jest mowa, ach, jakiż to mozuł, jak się wypowiadali. Także podejście do tej służby, do tego, co Bogu ofiarujemy. Jak widać tutaj, no to było po prostu tragiczne. Dla nich to był jakiś mozuł, nie chciało się. Mówię, ojej, znowu muszę iść, coś tam robić, składać ofiarę. Nie chce mi się tego robić. I z wielkim bólem widzimy, że szli i robili to, co mieli do wykonywania. Ale ogólnie zobaczcie, że w świecie nawet jest tak, że jak masz jakieś pracę i wykonujesz ją dla kogoś wielkiego albo znanego, to jest chlubą i to jest chwałą. Jakbym, nie wiem, był informatykiem, to pewnie bym się chwalił, że pracuję na przykład dla Microsoftu, nie? Jestem programistą w Microsoft, bym sobie CV wpisał na przykład, to już by było coś. Jakbym gotował dla prezydenta, to raczej nikt by nie mówił, nie, muszę iść gotować dla prezydenta. Ale słabo, nie? A w przedszkolu przecież mogę gotować. Jak ktoś naprawia, nie wiem, samochody, to mógłby, no słuchajcie, na przykład by mówił, Ferrari naprawiałem, tak? Albo budowałem Ferrari. No to jest chluba. Ludzie wykonują pracę i mają świadomość tego, że o, to jest coś wielkiego, to jest coś fajnego i ja chcę być w tym udział. Ale zobaczcie, jak tutaj brakowało takiej świadomości. Że oni mówią, Bogu służą, no który to jest więcej niż ten tutaj, mówię, Microsoft, Ferrari czy prezydent, ale w ogóle jakby świadomości tego nie ma, że oni wykonują jakąś służbę, że to jest dla Boga. Mało tego, że będą mieli za to wieczną zapłatę. Więc nie dość, że robili byle co, to jeszcze to byle co z wielkim bólem po prostu im przychodziło i ojej, jak to ciężko. Brak jakiejś takiej świadomości wiary, gdzie Bóg im tutaj właśnie wypomina, ale przecież moje imię jest wielkie wśród narodów, jestem wielkim królem, tak? To nie może być, że wy przychodzicie z byle czym. Widzimy, tutaj była taka postawa. I w 14 wersecie jest napisane o oszukiwaniu Boga, że Bóg mówi, że go oszukują, że składa wielkie obietnice, a potem w praktyce to wychodzi jedno wielkie nic. No i to jest oszukiwanie, tak? Kiedy mówisz, że ja to co tam nie zrobię, a potem nic z tego nie ma, tutaj mówi, przeklęty jest oszust, mówi nawet pod przekleństwem, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. I to jest tak, kiedy właśnie wypowiadamy wielkie słowa, co my to nie zrobimy, dla Boga i ślubujemy nawet coś, ja myślę, że bardzo dużo jest trochę za dużo takiej wzniosłej mowy. Czasami warto się trochę... To nie są złe rzeczy, nawet jak mówimy, ale Panie, jak ja Cię kocham, jak ja Ci wszystko oddaję, zawsze będę Ci wierny, tak? Będę Ci służył całe życie. Potem przychodzi praktyka i się okazuje, że ciężko cokolwiek dla Boga zrobić. Ja myślę, że Bóg może też z nieba popatrzeć i mówi, po co mi to mówisz, takie rzeczy, skoro potem tego nie realizujesz. Obiecywałeś tą wspaniałą ofiarę, a tu przychodzi coś ułomnego. Jest taki fragment, przeczytam go może z Księgi Kaznodziei, który właśnie o tym mówi. Księga Kaznodziei to jest 5 rozdział. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a tyś na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Gdyż jak z wielu zajęć przychodzą sny, tak z mnóstwa słów głupia mowa. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełniać tego, co się mu ślubowało. Tak jest ostrzeżenie. Mówi spokojnie, zachowaj umiar, strzeż swoich warg. Po co mógł Bóg by cię miał uznać po prostu, że głupią gadaninę, że coś ślubujesz, a potem tego nie wypełniasz. I zobaczcie, jak to Bóg traktuje. Mówi, że to jest po prostu oszukiwanie. Że on ślubował, że złoży najlepsze, tak? Że samca tutaj, a przychodzi co do czego i zwierzę ułomne jakieś daje. Więc też ja bym po prostu był ostrożny z takim hejdo. Powiem wam szczerze, że mam z wieloma pieśniami, no może nie u nas w śpiewniku, ale gdzieś jeżdżę, problem, ponieważ te pieśni częściej to bardziej są zamiast o Bogu, to są o nas. Tam często w tych pieśniach jest właśnie o tym, jak co my to nie zrobimy, jak my jesteśmy wierni Bogu, jak my go nie opuścimy. A ja czytam psalmy, no okej, zdarzy się czasem, że ktoś tam jakieś wyznanie złoży Bogu, ale skala tego po prostu jest zbyt duża. Oczywiście nie jest źle mówić coś takiego i w zasadzie to jest właściwe, tak, bo powinniśmy być wierni Bogu, ale no też miejmy trochę pokory i mierzmy to siły na zamiary, bo no Bóg to może odebrać tak jak tutaj, jako obietnicę, tak? Po co mi ślubujesz takie rzeczy, potem skoro wychodzi tego jedno wielkie na przykład nic, nie? I tak jak mówię, jeżeli coś ślubujesz, jeżeli coś mówisz Bogu, to potem to wypełnij. A jeśli nie masz zamiaru tego wypełniać albo nie jesteś w stanie, to lepiej, żebyś w ogóle nic nie ślubował. Więc tak naprawdę już powoli będę kończył, ale zobaczcie, jak doktryna i nauka spina się z naszym życiem i z naszą postępowaniem takim codziennym. Albo jak się nie spina tutaj. No jest fragment i każdy o tym wie. Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały. I pewnie każdy z nas dokładnie tak uważa. Natomiast niby wszyscy w to wierzą, ale tak naprawdę to wierzy ten, który w praktyce wprowadza to w życie właśnie w ten sposób, że ma świadomość, że Bóg to nie jest ktoś, co ja mogę mu dać byle co i on będzie zadowolony, o jak fajnie, że mi coś zrobiłeś, tam ofiarowałeś albo jakąś usługę, że to jest wielki król, że dla niego też liczy się jakość, że nie wystarczy, że pójdę i dam mu byle co i będzie zadowolony. Także wielkość Boga jak najbardziej także powinna wpływać na nasze życie. I jeszcze kończąc, chciałbym jeszcze jeden fragment przeczytać z 1 listu do Koryntian, gdzie też o tym mówi trochę. 1 list do Koryntian, to jest 3 rozdział. Apostoł Paweł. Gdzie jest mowa w 10 wersecie i dalej. Ja od 11 przeczytam. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Mi się bardzo łączy z tym, co dzisiaj mówiliśmy, ten fragment, ponieważ on mówi o budowaniu i mówi, zobaczcie, o jakości. nie? Te materiały. Kiedy mówi, że buduje złoto, srebro, drogie kamienie. To są jakościowe rzeczy. Mówi, jest drzewo, siano i słoma. To są rzeczy bezwartościowe. I apostoł Paweł mówi, że dzień sądny to pokaże. Tą służbę naszą i to, co my zbudowaliśmy też na tej ziemi. I mówi tak, jak się ostoi to, co zrobiłeś, dostaniesz zapłatę od Boga. Będziesz miał jakąś nagrodę. Jeśli nie, szkodę poniesiesz, nie? Więc no, chciałbym nam to przypomnieć i obyśmy właśnie byli takimi, którzy tej szkody nie ponoszą, ale odbierają tą zapłatę. I miejmy to też w świadomości, że tak jak, nie wiem, w pracy, czy gdziekolwiek, czy cokolwiek w życiu robimy, to wymagają od nas jakości, nie byle jakości, tylko tego, że będziemy to po prostu wykonywać tak jak należy. To tym bardziej służba nasza dla Boga w kościele, dla braci, dla sióstr, to nie może być po prostu coś takiego byle co, tak? Ktoś coś dał, zrobił i zadowolony poszedł, że on usłużył. Za taką usługę, to zamiast błogosławieństwa jeszcze, jak widzimy, można przekleństwo dostać. A jeszcze zakończę takim wersetem, Jeremiasza 48:10 mówi, gdzie Bóg mówi, przeklęty, kto wykonuje dzieło pańskie niedbale. Nie? Więc ktoś sobie może myśleć, ja wykonuję dzieło pańskie i będę błogosławiony, tylko jeżeli wykonujesz niedbale, to w drugą stronę to wszystko pójdzie. Amen.